Witaj na zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Cześć, witajcie w 35. odcinku podcastu Na Zdalniaku. Dzisiaj rozmawiam z Anią Król, która jest trenerką biznesu dla freelancerów, cyfrową nomadką i public speakerem. Ania mentorowała ponad 250 osób z ponad 15 krajów w rozwoju ich kariery i właśnie o tym będziemy rozmawiać dzisiaj. Jeśli jesteś freelancerem, to dowiesz się o tym, jak lepiej sterować na przykład swoim zewnętrznym wizerunkiem po to, żeby łatwiej zdobywać klientów i po prostu więcej zarabiać. Oprócz tego porozmawiamy o Fuerteventurze i o życiu i społeczności tam, a na końcu dowiesz się o tym, jakie Ania ma tipy dla początkujących nomadów albo dla osób, które właśnie chciałyby rozwinąć się jako freelancerzy. Gorąco zapraszam. Cześć Aniu, bardzo mi miło, że jesteś tutaj u mnie na podcaście.
Cześć, witam serdecznie, mnie też jest miło.
Aniu, na sam początek chciałem zapytać Cię tak naprawdę o to, jak wyglądało Twoje życie jeszcze przed byciem digital nomadem. Czym się zajmowałaś wcześniej?
Okej, jasne. To mogę nawet powiedzieć życie jak w Madrycie, a bardziej życie jak w Maladze, bo 3 lata wcześniej, jakby przed tą decyzją, kiedy zdecydowałam się podróżować i pracować, mieszkałam w Hiszpanii i przez te 3 lata pracowałam zdalnie i to było też ciekawe doświadczenie, bo mogłam sobie już wtedy pozwolić na te podróże non-stop, aczkolwiek nigdy się na to nie zdecydowałam w takim stopniu jak w 2018. Znalazłam swoje miejsce, właśnie tą Malagę i w ogóle Andaluzję. Kocham ten region, więc się tam zakotwiczyłam. Znalazłam sobie grupę przyjaciół, znajomych, ekspatów. I tak, pracowałam jako freelancerka. Zaczynałam jako wirtualna asystentka i bardzo szybko udało mi się jednak znaleźć swoją niszę, którą była i jest dalej, bo uważam, że to jest też moja jakby druga profesja po coachingu, to jest project management. Zaczęłam pracować właśnie ze startupami, z większymi firmami lub też z mniejszymi, właśnie jako ta prawa ręka właściciela, jako ten project manager, już bardziej wykonując takie proaktywne zadania i pracując już z klientami.
Mhm, rozumiem. Czyli twoja kariera od samego początku praktycznie była związana z byciem freelancerem albo pracą z freelancerami w jakim stopniu? I z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, z tego, co wiem, rzeczywiście teraz skupiasz się w pełni na pomocy freelancerom. Czy mogłabyś trochę więcej o tym powiedzieć, właśnie w jaki sposób im pomagasz?
Tak, jasne. No więc jakby zaczęło się to też w 2018. To był taki fajny rok dla mnie, bo i wtedy wyjechałam do Ameryki Południowej i też znalazła mi polska firma, która się nazywa Future Collars. Oni są znani z tego, że tworzą bootcampy i tworzą jakby kariery dla osób, które gdzieś tam chcą się przekształcić, czy w web deweloperów, czy wirtualne asystentki, czy w freelancerów. I znaleźli mnie na Upworku, które jest platformą dla freelancerów i zapytali mnie o to, czy mogłabym być mentorką dla osób, które chciałyby zacząć pracę jako osoby samozatrudnione, pracę zdalną. I zgodziłam się mimo tego, że nigdy nie widziałam siebie w roli mentorki lub nauczycielki. Było to na mnie zupełnie nowa rzecz. Aczkolwiek po kilku edycjach weszłam w tę wprawę, feedback był bardzo fajny i też powstało sporo zapytań, czy nie chciałabym indywidualnie pomagać osobom, więc gdzieś tam to wyszło z jakiegoś takiego naturalnego popytu i zaczęłam się interesować coachingiem, mentoringiem, konsultingiem, zrobiłam kurs, zrobiłam certyfikat i powoli zaczęłam wdrażać się w tą sferę i sama zatrudniłam swoją trenerkę biznesu, która od razu mi powiedziała, że no twoją mocną stroną na pewno jest ten freelancing sam w sobie, więc czemu nie wykorzystać tą wiedzę, którą teraz do tej pory zdobyłaś, bo łatwo ci już w pewnym momencie przychodziło zdobywanie klientów, czemu nie pomóc innym osobom, które albo chciałyby zacząć pracę jako freelancerzy, albo chciałyby rozwinąć tą pracę, zarobić więcej lub też zdobyć lepsze projekty. Więc w tym momencie skupiam się na mojej marce, która się nazywa The Freelance Coach, która jakby wskazuje, że pracuje z freelancerami jako coach, więc to głównie robię. Też pomagam osobom, które dopiero zaczynają, ale w większości przypadków pracuję z osobami, które już mają jakieś doświadczenie i chciałyby zdobyć klientów, chciałyby może być bardziej pewne siebie lub też no, więcej projektów. O, mhm. W taki sposób.
Jasne, czyli załóżmy, że rozpoczynam karierę jako freelancer po jakimś kilkumiesięcznym stażu pracy w lokalnej firmie i mam bardzo słaby wizerunek w sieci, nie wiem za bardzo w ogóle jak zdobywać nowych klientów z zewnątrz. Co byś mi poradziła?
Tak, to po pierwsze gdzieś tam zrobić swój profil, czy to na LinkedIn, najlepiej na LinkedInie, ja bym tak powiedziała, bo to jest fajne takie social media, ale to bardziej takie professional media, gdzie osoby szukają freelancerów, gdzie osoby się prezentują, gdzie też możesz zobaczyć freelancerów, którzy wykonują rzeczy, które ty byś chciała zrobić, tak? Więc można sobie podpatrzeć, jak to wszystko wygląda, tam dopracować swój profil i zacząć rozglądać się po pierwsze tam na LinkedInie, czy ktoś czegoś nie oferuje. Po drugie, zawsze najlepiej sięgać do grona znajomych, przyjaciół, rodziny, którzy może potrzebują takiej pomocy, którą ty oferujesz. Tak? Coraz więcej osób zakłada swoje firmy online, coraz więcej osób prowadzi tą jednoosobową działalność online i nie radzi sobie we wszystkim, dlatego potrzebują web dewelopera, grafika, wirtualną asystentkę, kogoś z social media. Więc tam najlepiej zacząć pytać, tak? Po prostu gdzieś tam przełknąć swoją dumę i po prostu spytać znajomych, hej, czy znacie kogoś, kto potrzebuje pomocy, bo zaczynam to oferować. Mam już jakiś staż, mam już jakieś doświadczenie. Teraz przychodzi mi doświadczenie w zdobywaniu klientów i prezentacji siebie w taki troszkę inny sposób, tak? Nie ja do swojego potencjalnego szefa przed HR-em muszę się zaprezentować, tylko tutaj muszę zdobyć zaufanie klientów, muszę wiedzieć, jak zaprezentować swoją sylwetkę, swój profil, jak zbudować ten profil, aby zdobywać tych klientów i budzić ich zaufanie. Pierwsza rzecz to jest zdobyć jakiekolwiek doświadczenie na początku w pracy na przykład zdalnej, w pracy freelancera, żeby zdobyć te 1, 2, 3 tak zwane referencje, testimoniale, bo jakby ta praca freelancera też opiera się na wiarygodności, tak? Jeżeli komuś się podobała praca z tobą, wtedy twój potencjalny klient będzie miał troszkę więcej pewności na temat tego, czy może tobie zaufać, czy też możesz zaufać temu klientowi oczywiście, tak? Więc przygotowujemy swój profil, nie spędzamy zbyt dużo czasu na ten temat, pytamy znajomych, rodzinę, przyjaciół, czy mają jakieś zlecenia, zdobywamy nawet małe zlecenia, 2, 3, wklejamy te opinie na nasz temat i szukamy dalej. Mhm.
Rozumiem. Czy myślisz, że tutaj posiadanie własnej strony internetowej jest ważne na samym początku, czy nie ma co się tym przejmować od razu?
Powiem tak, i tak, i nie, bo z jednej strony ja jestem zaskoczona, że dalej gdzieś tam te strony internetowe są ważne w pojęciu niektórych osób, ponieważ kilka lat temu było mówione przez marketerów, że te strony gdzieś tam pójdą w zapomnienie i tylko będziemy wszystko bazować na portalach społecznościowych. Jednak nie, jakby podświadomie niektórzy klienci, szczególnie ci, którzy mają jakieś tam bardziej konwencjonalne biznesy, patrzą, czy mamy stronę internetową, w jaki sposób jest taka wizytówka, która pokazuje, ok, ta osoba jest niby uczciwa, tak, że ma tą stronę, to znaczy, że gdzieś tam istnieje i nas nie oszuka i nie weźmie pieniędzy i ucieknie, tak, to jest podświadome i to nie do końca moim zdaniem jest też potrzebne, ponieważ możemy w inny sposób zaprezentować, aczkolwiek na początku nie musimy mieć tej strony, ale warto zacząć o niej myśleć. I ta przez to, że te strony internetowe, tworzenie tych stron internetowych jest coraz łatwiejsze lub też można zatrudnić kogoś, kto nie za drogie pieniądze stworzy nam tą stronę. I strona dla takiego freelancera to jest tak zwany one pager. To jest jedna strona, tak, która tak naprawdę tylko przedstawia to twoje zdjęcie, kim jesteś, coś od siebie, tak zwane about, o mnie, moje usługi, cennik, jeżeli ma to znaczenie i forma kontaktu, tak? Więc nie wymaga to aż takiego nakładu pracy, aczkolwiek wiem, że większość freelancerów, osób ambitnych stawia na perfekcjonizm i te strony mogą być dopracowywane przez lata i też borykają się z tym moi klienci, którzy nie mogą tej strony dać na live, ponieważ zawsze trzeba coś zmienić, zawsze trzeba tutaj dopisać, wiesz, o co chodzi. Więc ja staram się zawsze im powiedzieć, że okej, masz 2-3 tygodnie na to, idziemy live, najważniejsze informacje, to jest twoja wizytówka. To jest twoja taka właśnie wirtualna wizytówka. Dlatego jeszcze dalej sugeruję, żeby coś takiego mieć w formie prostej, aczkolwiek cicho mam nadzieję, że może nie będzie trzeba za kilka lat czegoś takiego mieć. Mm-hmm.
Rozumiem. A co jeśli rzeczywiście szukam nowych klientów, nowych leadów? Czy masz jakieś takie sposoby na ułatwienie właśnie dostania nowych zleceń?
No po pierwsze...
Albo na zwiększenie widoczności po prostu.
Zwiększenie widoczności, tak, to na pewno. Trzeba wyjść do ludzi, tak? To jest pierwsza bariera, trzeba ją przełamać, bo to jest właśnie różnica między byciem pracownikiem, gdzie ta praca przychodzi, ponieważ mam zatrudnienie i tutaj muszę zdobywać tych klientów i to jest moja odpowiedzialność. Czasami po prostu freelancerzy, nowi freelancerzy nie zdają sobie z tego sprawy, że muszą wziąć się za siebie i zainteresować się sprzedażą swoich usług, tak? Sprzedaż to jest coś, co ja, czego ja tak naprawdę uczę, bo uważam, że jest to bardzo ważna część biznesu, jest to część, która odstrasza ludzi, ludzie mają mieszane uczucia, kojarzy się z akwizytorem, kojarzy się z kimś, kto się narzuca. Ale jednak, aby sprzedać swoje usługi, trzeba się troszkę natrudzić na początku, trzeba wiedzieć, co sprzedajemy, za ile i jaki jest rezultat, tak? Więc co jest najważniejsze moim zdaniem, to trzeba te podstawy sobie przerobić, typu jaka jest moja oferta i najlepiej, żeby te oferty były jak najbardziej proste, zrozumiałe, minimalistyczne, może nawet jedna. Potem jest, jaki jest cennik i co może uzyskać przez to klient. Jeżeli masz to klarowne w głowie, jest ci prawdopodobnie łatwo o tym mówić później, tak? Więc przygotowujemy sobie tą bazę tego, tą fundację tego, co robimy, no i później zwiększamy tą widoczność poprzez na przykład aktywność na LinkedInie, poprzez na przykład zaznajomienie się z tajnikami tak zwanego zimnego kontaktu, czyli piszemy do osób, których nie znamy, wybieramy sobie tych potencjalnych klientów sami i piszemy do nich, tworzymy interesujące e-maile lub też jeżeli chcemy, powiedzmy, iść tą moim zdaniem łatwiejszą drogą, powiedzmy, to możemy odwiedzić takie platformy jak Freelancer, Guru czy Upwork. Platformy, które wiem, że niektóre osoby nienawidzą, wiem, że niektóre osoby kochają. One nie są aż tak łatwe w ogarnięciu na początku, ponieważ trzeba zdobyć jakieś tam proste zlecenia, aby zbudować sobie ten profil. Aczkolwiek ja osobiście sama rozwinęłam swój biznes freelancingowy na podstawie Upworka, więc jakby da się tego nauczyć, da się zwrócić uwagę swoim tak zwanym pitchem, czyli tekstem, listem motywacyjnym, zwrócić przynajmniej uwagę klientów, żeby umówić się na te rozmowy, na te wywiady i tak powoli zdobywać klientów. Są różne sposoby po prostu.
Rozumiem. Czyli czy twoi klienci głównie właśnie korzystają z takich platform, które łączą właśnie zleceniodawców z pracownikami, z freelancerami?
Niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, czy od profilu moich klientów. Niektórzy klienci...
No właśnie, a jaki jest skillset? Zacznijmy może od tego, czym zajmują się najczęściej twoi klienci?
Okej. Więc tak, najczęściej to są osoby, copywriterzy, są to tłumaczy, wirtualne asystentki, project managerzy, web developerzy, graphic designers, art directors, content writers, czyli bardzo dużo różnych osób z różnymi skillsami. I to jest wszystko, tak naprawdę te wszystkie skillsy są potrzebne dla osób, które mają swoje biznesy online. Tak, więc, ale też bardzo dużo osób z marketingu, z działu marketingu, tak, digital marketing, czyli marketing cyfrowy. I też zależy od tego, bo niektóre osoby, które do mnie przychodzą już na przykład mają swoje profile na Upworku lub też innych takich platformach, więc pozostaje nam po prostu gdzieś tam lepiej nauczyć się funkcjonalności tych platform i kontynuować zdobywanie klientów tam, tak. Mhm. Niektóre osoby spróbowały, nie lubią, nie chcą, więc nie idziemy w tą stronę. Wszystko zależy od tego, co kto lubi i idziemy bardziej w stronę, powiedzmy, takiego cold calling, czyli takiego zimnego kontaktu, czyli uczymy się po prostu, jak pisać kreatywne, interesujące e-maile lub też wiadomości na LinkedInie albo na innych platformach społecznościowych, żeby zwrócić uwagę potencjalnego klienta, umówić się na rozmowę, a później no, może wygrać ten projekt, może nie.
No tak, czyli kluczowe jest tak sformułowanie tej wiadomości, żeby właśnie nawet taki zimny kontakt był bardziej efektywny, wiadomo. Zastanawia mnie jedna rzecz. Tak naprawdę rozmawiam z wieloma osobami, które na przykład po to, żeby być niezależnymi od lokalizacji, aby być cyfrowymi nomadami, rzucają na przykład swoją pracę gdzieś w biurze i na przykład, gdy nie mogą, no różnie, na przykład wiele z nich zostaje freelancerami właśnie i wiele z nich na przykład szuka też, jaki zakres pracy byłby najlepszy dla nich. Ja myślę, że to jest też taka pułapka, bo często mówi się, że takie właśnie zawody, które wspomniałaś na początku, czyli właśnie jakiś copywriting, wirtualni asystenci i tak dalej, że łatwo od tego zacząć, jakieś pierwsze zlecenia dostać, ale z tego, co obserwuję, tak naprawdę zrobiła się też duża konkurencja w tym zakresie. Więc jakby z jednej strony zastanawiam się, co zrobić, żeby wyróżnić, żeby właśnie odróżnić się od konkurencji, a po drugie, czy jakby widzisz, że czy jakieś specyficzne zajęcia są jakby lepiej działają, czyli ludzie lepiej po prostu zaczynają łatwiej zarabiać od początku względem dużej trudności.
Jasne. To jest bardzo dobre pytanie. I ja zawsze patrzę na to tak. Patrzymy na ilość ludzi, patrzymy na ilość umiejętności, takich powiedzmy, które możemy zdobyć w przeciągu roku. No i tych umiejętności nie jest tak naprawdę aż tak dużo, więc będziemy się spodziewać tego, że ta konkurencja będzie rosła, ponieważ chcemy pracować zdalnie. Co nas wyróżnia, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, ta motywacja do tego, żeby naprawdę zacząć zarabiać i posiadać swój biznes i bycie odpowiedzialnym za to. I dla mnie to jest właśnie zainteresowanie się sprzedażą i wychodzenie do ludzi w sensie online czy offline, bo to też mogą mieć spotkania networkingowe, jak najszybciej. Gdzieś tam znaleźć tą pewność siebie, tą motywację i wyjść szybciej. Ja pracowałam z bardzo dużą ilością szczególnie kobiet z Polski, które zdecydowały się pracować zdalnie i te, które naprawdę wzięły sobie to do serca i zaczęły pracować od pierwszego dnia po kursie, który prowadziłam, widzę, że naprawdę odnoszą sukces, widzę je wszędzie online i to wcale nie oznacza, że one są cały czas online, bo też utrzymuję z nimi kontakt. To po prostu stworzyły sobie fajną strategię, znalazły sobie profil klienta strategicznego, czyli gdzieś tam już na początku szukały swojej specjalizacji. Tutaj uwaga, nie trzeba znać tej specjalizacji, ale co powinno się robić, to szukać jej jak najszybciej po prostu. Czyli szukamy po prostu branży, którą lubimy najlepiej, bo wtedy nam będzie najłatwiej rozwijać się w tej dziedzinie. Jeżeli lubię kosmetykę, idę w tą stronę, lubię fitness, lubię tą stronę, lubię technologię, idę w tą stronę i tam się obracam, tam jestem. Więc widzę, że te osoby, które zaczęły być w tych kręgach, otaczać się tymi osobami, pytać się, ogłaszać się, tak? Nie wstydząc się, mimo tego, że wstydzą się, ale to robią mimo wszystko, tak? To jest taka cecha charakteru właśnie osób, które wiedzą, dlaczego chcą pracować zdalnie i wiedzą, dlaczego chcą pracować same dla siebie. I ja to widzę po prostu, no nie ma innej opcji, jak osiągnąć ten sukces, jakikolwiek on jest dla nich, Jest. No i druga rzecz, specjalizacja, czyli nawet jak jesteś wirtualną asystentką i myślisz, że jest dużo osób, które są wirtualnymi asystentkami, okej, fajnie, zacznij specjalizować się. Może jesteś wirtualną asystentką, która fajnie obsługuje e-commerce na przykład, tak? To już jest specjalizacja. Znam wirtualne asystentki, które pracują z firmami, które zajmują się pożyczkami albo z brokerami, tak? Albo tylko z kobietami, które mają przedsiębiorstwa i idą w tą stronę i tam się obracają, nie w ogólnych kręgach wirtualnej asystentki, tylko bardziej, gdzie tam ci klienci są. Więc znajomość tego, gdzie twój klient jest, daje ci tą możliwość bycia w tych miejscach i gdzieś tam pokazywania siebie tam. I osoby, które potencjalnie mogą być twoimi klientami, zaczynają cię widzieć, obserwować i jak potrzebują pomocy, zapytają cię, będą wiedzieć, gdzie jest twoja strona, zapiszą sobie gdzieś i będą do ciebie pisać po prostu.
Mhm. Czyli specjalizacja, rozumiem. A w jaki sposób najlepiej wyceniać swoje usługi?
To jest dobre pytanie. No więc wyceniamy w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Jak jestem wirtualnym nomadą, no to też wszystko zależy od tego, jakie mam zapotrzebowanie, jakie mam potrzeby, tak? Więc na początku, jak nie wiemy, jak wycenić, patrzymy na stawki osób, które robią to, co my, a najlepiej rozmawiać z osobami, które gdzieś tam są jeden, dwa poziomy wyżej od nas, w sensie takim, że mają większe doświadczenie, dłuższe doświadczenie, zapytać wprost, ile zarabialiście na początek. To jest naprawdę najlepsza, moim zdaniem, opcja, żeby zapytać osoby, prawdziwe osoby, a nie robić research w internecie, bo też wiadomo, można tam różne rzeczy przeczytać. Po prostu rozmawiamy z kolegami, a przecież teraz jest tyle grup na Facebooku czy innych miejscach. Z reguły ludzie są życzliwi i odpowiadają na takie pytania. Oprócz tego trzeba zawsze sobie wziąć do serca to, że to nie jest tylko stawka za godzinę, ale to też są rzeczy takie jak podatki, takie jak używanie swojego komputera, bo ty kupujesz ten komputer dla siebie, wszystkich rzeczy, krzesło, internet. Najczęściej jest tak, że właśnie zaniżamy nasze stawki, bo po prostu myślimy sobie, że to jest coś na rękę i tyle. Ale nikt nam tutaj nie funduje tych wszystkich narzędzi pracy, więc jakbym powiedziała taki tip tutaj, to pomyśl sobie, ile chcesz zarabiać i dodaj do tego jeszcze te 10-15%, tak? Bo zawsze będą jakieś rzeczy, o których zapomnisz. Chodzi o to, żeby mieć godziwe wynagrodzenie i też ja jako osoba, która też pracuje sama dla siebie, nie chcę, żeby inni freelancerzy zaniżali naszych średnich zarobkowych, tak? Więc zawsze staram się mówić nowym freelancerom, że miesz troszkę więcej niż ci się wydaje.
Mhm. To jest świetna porada. Czy ze swoimi klientami pracujesz również nad innymi metodami rozliczania, czyli nie na przykład nad stawką godzinową, tylko nad stworzeniem na przykład pakietów jakichś usług, żeby właśnie odejść od tego rozliczenia godzinowego?
Tak, tak, jak najbardziej. Różne są pakiety. Też właśnie wirtualne asystentki oferują różne pakiety miesięczne czy tam tygodniowe. I też czy copywriterzy, którzy na przykład współpracują z większymi firmami, też wolą pracować na bazie projektów i pakietów, tak? Osoby, które też zajmują się marketingiem cyfrowym, gdzie na przykład, nie wiem, zajmują się reklamami na Facebooku razem z copywritingiem, bo też się tak zdarza, też wolą pracować na właśnie takiej zasadzie miesięcznej retencji, czyli są te godziny, bo jednak te godziny w jakiś sposób lubią być odzwierciedlane, klienci lubią patrzeć mniej więcej na godziny, ale też czasami patrzą na tak zwany performance, tak? Czyli tyle wyceniają swój performance, swoje przedstawienie. Na przykład osoby, które zajmują się reklamami, czy na Facebooku, czy na Google, czy jakimiś tak bardziej złożonymi projektami, tak? Bo tutaj też, czy też sprzedażą, bo tutaj też chodzi o to, co dokładnie klient uzyska poprzez tą współpracę, więc jak najbardziej są to projekty, tak? I też na przykład jedna z moich klientek jest art director, czyli zajmuje się wszystkim, co jest związane z brandingiem. Branding, graphic design, też umie robić strony i tylko współpracuje, w ogóle nie pracuje na godzinę, tylko współpracuje z startupami, które mają jakiś projekt, jakiś rebranding na przykład, i ona określa na podstawie pierwszej konwersacji, co jest potrzebne, pokazuje brief, pokazuje proposal i to są, tu jest taka cena. Najczęściej pokazują dwie lub trzy opcje, bo to też jest taki fajny chwyt marketingowy, gdzie klient ma poczucie, że ma wybór. I też ma wybór w jakimś sensie, ponieważ jest to coś mniej za mniej, a coś więcej za więcej. I psychologicznie my też tak podejmujemy pewne decyzje nasze zakupowe.
Jasne, dokładnie, czyli po prostu warto jest pokazać na przykład kilka paczek, żeby dać tą możliwość. To jest dla mnie też fascynujące, jak można też łatwo manipulować podawanie na przykład tej ceny, którą my chcemy, gdy robimy na przykład, na pewno szerzej o tym możesz właśnie powiedzieć, jak na przykład w restauracjach jest podobnie, nie? Powiedzmy, że tworzy się jakieś rzeczy tańsze, średnie i droższe w taki sposób właśnie, żeby ludzie myśleli, że najbardziej opłaca się na przykład brać tą najdroższą, nie? Albo przez to na przykład, że jakieś tańsze opcje są już wystarczająco drogie, to jakby tak to usprawiedliwa też cenę tej najdroższej opcji. Dokładnie z tych samych mechanizmów można wykorzystać właśnie w tworzeniu paczek, nie?
Dokładnie, albo na przykład też freelancerzy mają swoje ulubione paczki, na przykład te średnie, takie typu, takie medium, i jest to jakby paczka, czy pakiet, czy praca, którą najbardziej lubią, dlatego ją na ich stronie gdzieś tam wizualnie najbardziej wyróżniają, więc tam jakby minimum to praktycznie tam nic nie ma, więc z tego, co klienci będą mieć, to prawie zero, a premium to już jest za droga i to też może nawet freelancer nie do końca chce się tego podjąć, bo może być coś kompleksowe, więc daje bardzo dużą cenę tam i rzadko ktoś się godzi na coś takiego, także tutaj też można manipulować swoimi preferencjami.
To na końcu będę Cię pytał o jakieś materiały, które mogłabyś polecić na ten temat. A teraz jeszcze chciałem zapytać o to, czy myślisz, że poznanie siebie lepsze, naszego na przykład charakteru, tego, w jaki sposób pracujemy, może właśnie przydać się do tego, żeby albo znaleźć jakieś zajęcia, które dla nas są najlepsze, albo właśnie tak ułożyć swój system pracy?
Oczywiście. To jest bardzo ważne generalnie, ale moim zdaniem jeszcze ważniejsze, jeżeli pracujemy sami dla siebie lub też jeżeli tworzymy nasze kariery zdalne od początku, tak? I jak ja mam pierwsze sesje z moimi klientami, klientkami, to często zaczynamy właśnie od takiej dużej refleksji, od tego tak naprawdę, co jest dla mnie ważne, jakie wartości są dla mnie ważne, bo one będą nam przewodzić, będą nas motywować w momencie rozwoju naszego właśnie biznesu, czy freelansowego, czy online, ponieważ no, powiedzmy sobie szczerze, większość osób, które pracuje jako freelancerzy, mówią, że życie freelancera to jest roller coaster, więc jak to się mówi, ups and downs. Dlatego znając swoje wartości, znając to, co mnie motywuje, znając siebie, będziemy mogli znaleźć tą siłę w momentach, kiedy będziemy na dole. Więc jak najbardziej zawsze polecam tą drogę refleksji i nie zaczynać czegoś, bo jest coś popularne, bo tak robi połowa znajomych, bo to można zrobić kupę kasy. Moim zdaniem te motywacje, one są bardzo cienkie, mogą się szybko zawalić, więc co jest warte budowania, to ten filar naszej osobowości, naszego charakteru. To jest tak naprawdę ważne, aby zrozumieć, kim jesteśmy, lub też zacząć budować kogoś, kim chcemy być. I dzięki temu tak naprawdę będziemy mogli robić, co chcemy. Czy praca zdalna, czy nie, czy zdobywanie projektów, czy nie. To jest najważniejsze w tej całej przygodzie.
Tak, zgadzam się. I zresztą dlatego coraz popularniejsze staje się pojęcie lifestyle design, na które wiele osób tak trochę patrzy pobłażliwie, ale ja się z tym całkowicie zgadzam, że właśnie praca zdalna daje nam możliwość całkowitego zaprojektowania po prostu tego, jak spędzamy czas, nad czym pracujemy i dostosowania tak naprawdę wszystkich naszych procesów po drodze. Więc myślę, że to jest ogromna szansa i też właśnie wydaje mi się, że takie lepsze poznanie siebie i dopasowanie tego, nad czym pracujemy, no daje nam ogromne możliwości. Rozumiem, że widzisz wśród swoich klientów też osoby, które robią tutaj postępy w tym zakresie i z tego, co rozumiem, łatwo jest, można obserwować właśnie to, że stają się tak naprawdę no, szczęśliwsi, bardziej zadowoleni z życia, bardziej spełnieni, czy tak?
Tak, tak, no jak najbardziej. To lifestyle design i to też, co jest ważne w ogóle w tym nowym nurcie pracy, freelancing, to jest wolność, to jest elastyczność. I to jest właśnie podstawa tego całego lifestyle design, bo możemy sobie pracować kiedy chcemy, gdzie chcemy, z kim chcemy, jak chcemy. I ta praca często się zazębia z naszym życiem personalnym, jak to się mówi tutaj, work-life balance, ale coraz częściej się mówi work-life integration, integracja, tak, tego jak pracy i życia osobistego. Niekoniecznie musimy, ale wiem, że jeżeli robimy to, co nas pasjonuje, też się tym interesujemy w naszym życiu osobistym, więc jak najbardziej też w to wierzę i wiem, o co ci chodzi, że niektóre osoby też sobie żartują, ale ja uważam, że ja wzięłam w tym udział, w tym całym lifestyle design, może nie będąc świadoma jeszcze wtedy pojęcia, terminologii i w ogóle tego movement, ale głęboko wierzę, że to zrobiłam lub też dalej robię. Jestem w tym.
Dokładnie. I z tego, co pamiętam, uczestniczyłaś też w jednej właśnie z inicjatyw dla Digital Nomadów. Byłaś tam prelegentką, tak? Możesz coś więcej powiedzieć? Czy to był jakiś wyjazd, czy...
Tak, dokładnie. Jakby moja przygoda taka już poważniejsza w stronę bycia cyfrową nomadką zaczęła się razem z wypływem statkiem z Barcelony do Brazylii, razem z firmą, inicjatywą Community Nomad Cruise. Była to chyba siódma już wycieczka, więc oni już jakiś tam czas działali, aczkolwiek tego roku 2018 jakoś gdzieś tam to miało kulminację, bo było nas 500 osób właśnie na promie i to było bardzo dużo, więc ja postanowiłam się otoczyć tą grupą osób tam i oni mnie tak naprawdę zainspirowali do tego, że mogę pracować zdalnie i mogę podróżować i mogę, moje obawy zawsze krążyły wokół tego, czy mogę to robić sama jako kobieta i oprócz tego, czy będę tak naprawdę mogła się skupić na pracy, bo jednak no, zależało mi zawsze na jakości i o tym, żeby moi klienci byli zadowoleni. No i okazało się, że można, że poznawałam tam osoby, które są nomadami od 15 lat, no i zainspirowali mnie i dlatego kontynuowałam właśnie od tego momentu swoje podróże i później dołączyłam do drugiej edycji, następnej edycji, mojej drugiej edycji i właśnie tam zdobyłam się na to, aby gdzieś tam pierwszy raz postawić moją nogę na scenie i zacząć inspirować osoby do freelancingu lub też freelancerów do inwestowania w siebie i w nowe inicjatywy.
Mm-hmm. A propos samego tego wyjazdu, czy polecasz właśnie takie, wiesz, takie właśnie integracje i takie wyjazdy na przykład? Teraz z tego, co wiem, trochę mniej... Co wiadome jest tych cruise'ów, natomiast nigdy nie byłem na czymś takim i zastanawiam się właśnie, czy to jest dobra opcja dla nomadów.
To jest, słuchaj, świetna opcja. Uważam, że to jest jedno z najlepszych wydarzeń w moim życiu. Wow. Tam też poznałam swojego chłopaka. I to nawet nie chodzi tylko o jakieś tam miłosne możliwości, ale też poznałam bardzo dużo znajomych, którzy są moimi przyjaciółmi w tym momencie. No jest to akurat ten rejs trwał 14 dni na statku, kiepsko z internetem, więc też się wszyscy zastanawiali, że jak to nomad cruise, digital nomad bez internetu, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby raczej tutaj nie być digital, tylko porozmawiać o tym, bo może jakaś większa refleksja. I polecam, dlatego że to jest nie tylko wycieczka razem, to jest nie tylko taki fajny rodzaj kolonii dla dorosłych. I też tutaj przedział wiekowy jest bardzo ciekawy, bo są osoby młodsze, powiedzmy 20-letnie, ale są też osoby 60-70-letnie, są też osoby z dziećmi, którzy podróżują z dziećmi, więc też można się dowiedzieć na temat tego, jak można podróżować z rodziną. Więc to też było bardzo interesujące, ale tematy, bo to jest konferencja i to też jest odpoczynek i ty jesteś osobą, która wybiera tą drogę, tak? Możesz imprezować na promie z all inclusive opcją, basenami, saunami i różnymi takimi rzeczami lub też możesz chodzić codziennie na wykłady, na kursy, na warsztaty lub też organizować swoje. Więc na pewno jest możliwość znalezienia osób, które interesują się tymi samymi rzeczami. I tematyka jest nie tylko biznesowa, typu jak być digital nomad, jak pracować zdalnie i różny biznes, jeżeli chcesz być youtuberem, jeżeli chcesz robić e-commerce. Wszyscy się dzielą wiedzą od A do Z, naprawdę są bardzo otwarci, ale oprócz tego są rzeczy takie bardziej lifestyle'owe, typu jak zapakować swoje ubrania w 10-kilowy bagażnik, jakie są najtrudniejsze wyzwania w pierwszym roku digitala takiego nomada, tak? Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, ja też się bardzo dużo dowiedziałam, oprócz tego osoby prezentują różne warsztaty z zakresu medytacji, akroyoga, boxing. Wszyscy, co mają jakikolwiek talent lub wiedzę, dzielą się tym, więc dla mnie to było po prostu codziennie jakaś dawka różnych śmiesznych i interesujących i takich głębokich rzeczy. Więc no, nie mogę po prostu, tak naprawdę mogę kontynuować z tobą tą rozmowę na temat Nomad Cruise przez kilka godzin, bo jestem wielką fanką. Mhm. Więc z całego serca polecam. Na razie jest zawieszona działalność z wiadomych powodów, aczkolwiek doszły mnie słuchy, że jeżeli wszystko będzie ok na naszym świecie, będzie to reaktywowane w 2022. No i będzie dużo różnych ciekawych destynacji. Do tej pory były to między Europą a Ameryką Południową i Karaiby, a może w przyszłym roku będzie coś więcej, może Azja, może Australia, zobaczymy. Polecam każdemu, kto interesuje się właśnie, nie tylko kto już jest nomadą, tak jak ja i ty, ale też osobom, które by chciały może rozpocząć lub też poznać osoby, które podróżują, po prostu, bo też są osoby, słuchaj, które mają normalną pracę, gdzieś tam w Europie powiedzmy, i jadą sobie na 2-3 tygodnie razem z nomadami i potem wracają, bo chcą się z nimi trzymać, bo uważają, że to są osoby, które są otwarte na świat, mają ciekawe historie, mogą się razem pośmiać i porobić różne fajne rzeczy i po prostu wracają do siebie i tyle. Także no to proszę. Jest tak dla każdego.
Tego się nie spodziewałem, natomiast całkowicie się pod tym podpisuję. Nie byłem wprawdzie na takiej wycieczce statkiem, ale każde spotkanie tego typu zawsze po prostu napawało mnie niesamowitą motywacją, inspiracją, wieloma kontaktami ciekawymi, także też bardzo polecam. I dlatego też właśnie założyłem klub na Zdaniaku i tam właśnie społeczność na Telegramie między innymi, która też rośnie i myślę, że uda się może jakieś pierwsze spotkania organizować w przyszłości, bo po prostu wierzę właśnie w to, że łączenie społeczności ze sobą to jest niesamowita wartość dla każdego. Aniu, mamy dużo osób, które teraz zastanawiają się nad przechodząc trochę do mieszkania za granicą, do podróży, zastanawiają się nad spędzeniem zimy gdzieś ciekawym miejscu. Z tego, co wiem, spędziłaś sporo czasu na Kanarach. Czy to jest twoje ulubione miejsce?
Tak, spędziłam ostatnie kilka miesięcy, czyli tak grudzień, styczeń do mniej więcej czerwca. Czy moje ulubione miejsce jest jednym z moich ulubionych miejsc, tak. Akurat byłam sama zaskoczona, bo nigdy jakoś mnie nie fascynowały. Byłam raz czy dwa razy na krótko, ale jakoś tak pewnie w miejscach takich dość popularnych dla tak zwanych all-inclusive wyjazdowiczów, czyli zupełnie inne klimaty niż ja. Aczkolwiek dałam temu szansę, ponieważ też sporo osób stwierdziło, że no, w czasie pandemii chcą jechać w jakieś, powiedzmy, ciepławe miejsce, ale jeszcze, powiedzmy, Europa, tak? Moi znajomi z Europy. I wcześniej byłam w Portugalii, a w pewnym momencie zaczęło być zimno, dla mnie za zimno, więc stwierdziłam, że pojadę na Fuerteventurę no i zostałam, zakochałam się i stworzyliśmy z moim chłopakiem, w sensie to jest głównie jego projekt, ja jestem pomocnikiem, taką fajną inicjatywę, która się nazywa remoteworkcommunity.com, gdzie stworzyliśmy chyba 150 destynacji, które bazują na platformie Slack. To są grupy ludzi, którzy są lokalnie, za gdzieś tam zamieszkali, nomadzi czy nie nomadzi, czy ekspaci, nieważne, czy lokalsi, to jest miejsce, w którym możesz zdobyć informacje na temat tego, gdzie szukać zakwaterowania, gdzie są najlepsze restauracje, gdzie można kupić kartę SIM. Podobne do tego, co mamy na grupach na Facebooku, aczkolwiek jeszcze bardziej lokalne i dużo większa jakość, bo są administratorzy, którzy cały czas patrzą na to, czy wszystko jest ok, czy wszyscy się szanują, to też jest bardzo ważne. No i meetupy, tak? Meetupy lokalne, że jeżeli jesteś osobą, która podróżuje sama i masz ochotę się z kimś spotkać, jest to ułatwione. I rozwinęliśmy tą grupę, ten community właśnie na Fuerteventurze, bo tam mieszkaliśmy, więc jakby było to najbardziej naturalne dla nas. Nie wiem dokładnie, ile tam osób jest w tym momencie. Teraz na wakacje raczej osoby gdzieś indziej spędzały, ale teraz widzę, że od wrzesień, październik zlatują się osoby drugi raz w tym roku na Fuerte, ponieważ zaczął się sezon surfingu. Mają świetne na to warunki. Kitesurfing też, windsurfing też, hiking, co jeszcze, nurkowanie, plaże, jedne z najpiękniejszych, bo wydmy są po prostu prześliczne, piasek z Sahary przychodzi w miarę tanio i bezpiecznie, to na pewno. Dużo fajnych inicjatyw lokalnych, yoga, sporty, więc dużo rzeczy się działo, mimo tego, że była pandemia i myślę, że teraz jeszcze coraz więcej, więc polecam każdej osobie, która pracuje zdalnie i chciałaby poznać nowe osoby, pracować razem zdalnie, bo też się pootwierały coworkingi, bo lokalsi zauważyli duży popyt.
Potencjał.
Potencjał. Dla mnie to było piękne widzieć rozwój tego miasteczka. Głównie mieszkałam w miasteczku Corralejo na północy. To był świetny rozwój. Pootwierały się, słuchaj, coworkingi, internet zaczął lepiej działać. Są jakieś deale dla nomadów. Też można mieszkać w hotelu. Słuchaj, jak wykupujesz na miesiąc, masz właśnie nomad deal, gdzie możesz mieszkać w hotelu, powiedzmy takim dwu-trzygwiazdkowym z basenem i mieć swój pokój niedaleko plaży. I w miarę dobry internet, więc fajne miejsce. Myślę, że niedługo tam wrócę, za kilka miesięcy.
Super, ja byłem tylko przez jakiś tydzień, dwa w Corralejo, ale też bardzo dobrze wspominam. No i tak, Kanary to myślę rzeczywiście świetna opcja i z tego, co mówisz, świetna reklama właśnie, można aktywnie spędzać czas. Także myślę, że możemy obydwoje polecić, szczególnie Fuerte, jak i resztę Kanarów. Aniu, myślę, że będziemy zbliżać się do końca. Chciałem cię zapytać, czy miałabyś jakieś porady właśnie dla osób, które zaczynają właśnie przygodę z byciem digital nomadem?
Najlepiej dołączyć do różnych tak zwanych communities, tak? Czyli do grup na Facebooku, do grup na Slacku i otoczyć się osobami, które to robiły. Jak najbardziej można robić swój research gdzieś tam przez internet, ale otwórzcie się do ludzi, napiszcie do nich, po to są portale społecznościowe. Niektórzy nie odpiszą, ale niektórzy odpiszą. Ja odpiszę na pewno. I warto pytać. Warto pytać, jak to wygląda, jak się ktoś zorganizował. Warto pytać o motywację, o inspirację. Od tego bym zaczęła. Od ludzi. Po prostu od ludzi, od zapytania, gdzie ktoś jedzie, może dołączyć do jakiejś ekipy. Naprawdę nomadzi to są osoby, które są otwarte, szukają tej znajomości, szukają nowych kontaktów, nowych historii, nowych znajomych, nowych przyjaciół. Także od tego bym na pewno zaczęła. Tak? Nie bać się rozmawiać, bo to też mamy te portale społecznościowe.
Jasne, czyli networking przede wszystkim.
Dokładnie.
A czy masz jakieś może materiały dla freelancerów, którzy chcieliby się rozwinąć? Jakieś, oczywiście oprócz twoich usług, twojej strony, czy jakieś ulubione blogi albo osoby, które śledzisz?
Freelancerów. Wiesz co, no, nie śledzę nikogo, kto jest powiedzmy freelancerem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany freelancingiem, podałam kilka wskazówek. Mam też kanał na YouTubie. Kilka fajnych filmików podobno pomagają. Co jeszcze? Dużo też piszę na LinkedInie, więc też możesz linka wstawić i jak najbardziej jestem otwarta na kontakt ze wszystkimi, którzy mają jakieś pytania. Najlepiej, powiem wam szczerze, że wybrać sobie osoby, które robią to, co wy chcecie lub co robicie i śledzić te osoby. Jest ich dużo, mnóstwo i też to mówię nowym freelancerom. Jeżeli chcesz być copywriterką, jeżeli chcesz być webdeveloperem, jeżeli chcesz być digital marketerem, znajdź sobie kilka osób na LinkedInie albo jeżeli lubisz Instagram i followuj ich i zobacz, co piszą, zobacz, czym się dzielą i znajdź sobie tak powiedzmy 3 osoby maksimum, skup się na tym, może napisz do nich a nuż znajdziesz swojego mentora, nawet niepłatnego, ale nawet bezpłatnego. Niektóre osoby lubią się dzielić swoją informacjami, ponieważ mają, lubią po prostu. Więc śledź ich, śledźcie ich i zadawajcie pytania i szukajcie odpowiedzi na te pytania. Mhm.
Świetnie. Aniu, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję ci bardzo. Cześć.
Dziękuję ci za wysłuchanie wywiadu z Anią. Pamiętaj, że wszystkie linki, o których wspomnieliśmy, zawsze znajdziesz w opisie odcinka na platformach podcastowych, na YouTubie albo po prostu na stronie naznaniuku.pl. Na koniec przypominam, że założyliśmy klub na Zdaniaku. Serdecznie tam cię zapraszam. Pod adresem klubnazdaniaku.pl znajdziesz formularz, dzięki czemu będziesz mógł dołączyć do mojego czatu na Telegramie. Mamy tam w tym momencie ponad 100 osób, które cały czas podróżują i tam właśnie dzielimy się bezpośrednio różnymi poradami. Znajdziesz też bazę wiedzy, którą rozwijam i będziesz miał dostęp do mojego newslettera. Serdecznie zapraszam, a tymczasem my spotykamy się już za 2 tygodnie. Słyszymy się na Zdalniaku.